Drodzy bracia i siostry, Panu naszym Jezusie Chrystusie. Zanim przejdziemy do rozważania naszej lekcji, chciałbym przekazać Wam od zboru pańskiego modelu, który miałem przywilej ubiegły miesiącu odwiedzić, od braci i sióstr tam zgromadzonych, miłe, braterskie pozdrowienia wraz z życzeniami obfitych łask Bożych na drodze Waszego poświęcenia. Treścią naszych rozważań w dniu dzisiejszym będzie temat pod tytułem Cierpliwość jest ozdobą chrześcijańskiego charakteru. Oparty on będzie na słowach naszego Pana, zapisanych w Ewangelii Łukasza, w 21 rozdziale, a 9 wierszu, którym czytamy. Cierpliwości waszej posiadajcie dusze wasze, życie wasze. Dusza wywodzi się z greckiego słowa psyche, a z kolei tłumaczona jako życie albo istota żyjąca. W cierpliwości waszej posiadajcie dusze wasze. W słowach tych znajdujemy niezwykłą głębię myśli, niezwykłe znaczenie. Ze słów tych wynika, że życie nasze w pewnej mierze uzależnione jest od tej cnoty cierpliwości, o której chcielibyśmy dzisiaj kilka słów na podstawie Pisma Świętego powiedzieć. Na temat cierpliwości wiele już mówiono, i wiele napisano. Jest to temat stale aktualny i żywy, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że jeżeli kiedykolwiek istniała potrzeba cierpliwości, to obecnie jest ona potrzebna wszystkim, a najwięcej tym z poświęconych Bogu chrześcijan, którzy żyjąc na przełomie Epifanii i Bazylei weszli w centrum szczególnych wydarzeń związanych z usuwaniem królestw tego świata i zakładaniem gruntu pod Królestwo Boże przez naszego Pana podczas Jego wtórej obecności. I właśnie na skutek tych wydarzeń, których jesteśmy świadkami połączonych z wzrastającym uciskiem, dostrzegamy wszędzie, jak cnota cierpliwości staje się dzisiaj coraz to mniej widoczna. Mamy na to dowody. Dowodem tego stanu rzeczy są ustawiczne bunty, rozruchy, niepokoje, protesty, często tłumione siłą i połączone z rozlewem krwi. Siłą rzeczy taki stan wywiera również swe negatywne, ujemne wpływy na tych, którzy uczynili z Bogiem przymierze przez poświęcenie, a którzy siłą rzeczy w tym środowisku i w tych warunkach muszą żyć. Jeżeli chodzi o zaletę cierpliwości i przeciwieństwo jej niecierpliwość, a nawet gniew, to już za dni apostoła Pawła objawiał się podobny stan. Jak wynika z jego listu do Żydów, 10 rozdziału, a 36 i 37 wierszu, gdzie apostoł Paweł mówi: albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. Bo jeszcze bardzo, bardzo malutko, a oto ten, który ma przyjść, przyjdzie, a nie omieszka. Apostoł Paweł, który miał przywilej oglądania przyszłej chwały Królestwa Bożego, wiedział, że zanim ono rozpocznie swe panowanie nad ziemią, upłynie sporo czasu, gdyż jak wyjaśnił to dalej w drugim liście do Tesalonicenców, w drugim rozdziale, a trzecim wierszu, najpierw musiał być objawiony on, człowiek grzechu, syn zatracenia. Dlatego napominał zbory, aby trwały cierpliwie w czynieniu woli Bożej, w codziennym swym poświęceniu i oczekiwaniu przyszłej nagrody i chwały. Obecnie jesteśmy w podobnej sytuacji, nie pod względem czasu, ponieważ żyjemy w okresie, w której obecności naszego Pana, ale właśnie pod względem okazania tej cierpliwej wytrwałości. Ponieważ wielu, którym ten stary i przeżarty już nieprawością świat niezbyt się podoba i nabrali do niego pewnej odrazy, pewnym zniecierpliwieniem spoglądają w stronę zbliżającego się Królestwa Bożego, owym pożądaniem wszystkich narodów, zapominając przy tym o tym, że Bóg w swoim planie zbawienia świata rozłożył tak czasy i chwile, aby wszyscy skorzystać mogli z Jego cierpliwości. Najpierw klasy wybrane, potem reszta świata, jak wspomina apostoł Piotr w drugim swoim liście, w trzecim rozdziale, a 9 wierszu, gdy mówi: nie omieszkiwać i Pan z obietnicą, jako to niektórzy mają za omieszkanie, ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali. Aby jednak zasłużyć na tą nagrodę zbawienia, konieczna jest cierpliwa wytrwałość. Jeżeli obecne warunki, w których dzisiaj się znajdujemy, porównamy do tych ubiegłych lat, 40. czy 50., to według naszej oceny cierpliwość, czyli gotowość do znoszenia różnych przeciwności i trudności, staje się dzisiaj coraz to mniej widoczna, coraz to bardziej widzimy gesty zniecierpliwienia i buntu z powodu postępującej degradacji człowieka. Dzisiaj nikt nie chce znosić żadnych trudności, ani dla Chrystusa, ani dla bliźnich, ani dla kogokolwiek. A jeśli z konieczności komuś przypadnie lub zdarzy się cierpieć cokolwiek, to na ogół jest to znoszone z niecierpliwością, a nawet z pewnym buntem, szemraniem przeciw Bogu i Jego zamierzeniom. W Piśmie Świętym słowo cierpliwość występuje dość często. W Nowym Testamencie występuje około 40 razy. I zawsze związane jest to słowo pewną zachętą, napomnieniem lub obietnicą, jak to z naciskiem podkreślił nasz Pan w naszym tekście przewodnim i jak to również czynili apostołowie. Dlaczego, zapytujemy się, tak jest? Dlatego, że posiada ono szczególne znaczenie i zastosowanie. Gdyż jak chcielibyśmy w naszej lekcji wykazać, łaska ta w znaczeniu cierpliwej wytrwałości, stałości, czy niezłomności i mocy charakteru przygotowuje lub ułatwia drogę do osiągnięcia innych jeszcze łask ducha, jak to również podkreślił nasz Pan w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale i 15 wierszu, gdy powiedział: ale które padło na ziemię dobrą, są ci, którzy w sercu uprzejmym i dobrym słyszane słowo zachowują i owoc przynoszą cierpliwości. Ona może być osiągnięta tylko przez stały proces ćwiczenia jej pośród różnych trudności i czuwania nad jej stałym rozwojem. Można bez przesady powiedzieć, że bez tej łaski nie uczynimy żadnego postępu w rozwoju naszego charakteru i żadna inna, prócz miłości, nie przyozdabia piękniej charakteru dziecka Bożego, ani nie uwielbia Boga więcej niż ona. Nasuwa się zatem pytanie, co to jest cierpliwość? Co stanowi jej istotę? Z jakich składa się elementów? Powołujemy się teraz na rzeczoznawcę w tej sprawie. Brat Johnson, jak nam wiadomo, był wybitnym znawcą języka nie tylko hebrajskiego, ale także greckiego. I on nam wyjaśnia w związku z tym, wyjaśnia nam samą istotę cierpliwości, gdy powiada, że do pewnego czasu w tej dziedzinie panowało pewne nieporozumienie. Jedni utożsamiali cierpliwość z długim znoszeniem, ale obecnie w świetle najnowszych badań tego z języka greckiego zauważono zasadniczą różnicę między długim znoszeniem a cierpliwością jako taką. Ponieważ greckie słowo makrotunia, czyli długie znoszenie, oznacza spokojne, pozbawione oburzenia zachowanie w obliczu nieraz najcięższych okoliczności. Spokojne i pozbawione oburzenia zachowanie. To jest długie znoszenie. Jako takie stanowi ona oddzielną, siódmą, drugorzędną łaskę. W jednym z artykułów brat Johnson, tłumacząc, co to jest długie znoszenie, daje taki pewien przykład, na przykład sprzedawcy. I nieraz możemy to zaobserwować w naszym codziennym życiu. Szczególnie w tym obecnie, powiedzmy, potęgującym się kryzysie, udajemy się do sklepu, w którym w zasadzie nie ma nic. No i nasze niezadowolenie i oburzenie oczywiście przelewamy na tego sprzedawcę, który jest Bogu ducha winien. Ale ja kiedyś byłem świadkiem, jak pod adresem sprzedawcy, powiedzmy, rzucano wiele rozmaitych epitetów i wyzwisk. I całe szczęście, że on wówczas zachował stoicki spokój. Nie wiem, jak dalece ten spokój jego trwał, bo brat Johnson mówi, że z reguły tam, gdzie chodzi o długie znoszenie, czyli spokojne, pozbawione oburzenia zachowanie danej osoby, to z reguły ona potem idzie na zaplecze i tam się wyładowuje. Taki był przykład podany w odróżnieniu od cierpliwości, czyli hipomenii. Hipomenia. Cierpliwość. Cierpliwość jest przeciwieństwem niestałości. To już nie jest spokojne, pozbawione oburzenia zachowanie, ale jest to radośnie znoszoną wytrwałością, ciągłością, wytrzymałością, stałością w czynieniu dobrze wbrew przeszkodom i trudnościom. I tak rozumiana cierpliwość stanowi czwartą, wyższą, pierwszorzędną łaskę. A więc cierpliwość zawiera w sobie takie elementy, jak ciągłość, wytrwałość, wytrzymałość i stałość. Mówiliśmy już kiedyś z tego miejsca na temat samokontroli. Samokontrolę przyrównywaliśmy wówczas do betonu. Ale i sama kontrola również, gdy jest wystawiona, a nasza siła woli, mówiąc inaczej, gdy jest wystawiona na ciężkie próby, to i ona może się załamać. Wówczas spieszy na pomoc samokontroli cierpliwość, czyli wytrwałość i stałość siły woli. Przypodobana jest ona do żelaza. Tak jak dzisiaj dostrzegamy najnowsze konstrukcje żelazo-betonu, odporne na wstrząsy i załamania. Bo beton może się załamać pod wpływem wstrząsów, ale gdy on jest związany z żelazem, stanowi konstrukcję żelazo-betonu, betonową, wówczas on się nie załamuje w obliczu nawet największych wstrząsów. A więc tak byśmy mogli zdefiniować cierpliwość. Jej elementem to jest stałość i wytrwałość. Stałość charakteru w czynieniu dobrze wbrew trudnościom to jest cierpliwość, o której między innymi mówi apostoł Paweł do Rzymian w 2 rozdziale, a 7 wierszu takie oto słowa. Tym, którzy przez wytrwanie w uczynku dobrym szukają sławy i czci i nieskazitelności, odda żywot wieczny. Kładąc nacisk na tą wytrwałość i stałość, czyli cierpliwość charakteru. Natomiast jeżeli chodzi o długie znoszenie, makrotunia, błędnie tłumaczone na cierpliwość, to możemy dostrzec także różnicę w słowach apostoła skierowanych do Rzymian. W 9 rozdziale, a 22 wierszu, gdzie powiada tak. 9 rozdział, 22 wiersz do Rzymian. A jeśliż Bóg chcąc okazać gniew i znajomą uczynić możność swoją, znosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu na zginienie zgotowane. A więc tu mówi o długim znoszeniu. Długiej cierpliwości. Możemy także jeszcze przytoczyć słowa apostoła skierowane do Efezów w 4 rozdziale, a 2 wierszu, gdzie również wskazuje tutaj apostoł na długie znoszenie, mówiąc: ze wszelaką pokorą i cichością i nieskwapliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Wskazuje tu nam również na długie znoszenie, które jest przeciwieństwem cierpliwości, stałości i ciągłości charakteru. Łaska cierpliwości, jak zauważyć możemy, odgrywa u Boga także bardzo ważną rolę, albowiem w odniesieniu do Niego stanowi ona obok samokontroli jeden ze składników mocy, albowiem moc jako jeden z przymiotów boskiego charakteru składa się z samokontroli i cierpliwości. Łaskę tę dostrzegamy także w twórczym dziele Jehowy Boga, gdyż patrząc na niebo i ziemię z miliardami zawieszonych gwiazd, na jej wspaniałą i żywą, martwą naturę z niezliczonymi formami życia, to musimy stwierdzić, że wszędzie wyryte są trwałe i wieczne ślady boskiej cierpliwej wytrwałości, czyli mocy. Ale prawdziwe znaczenie i piękność tej łaski cierpliwości dostrzegamy w objawionym nam boskim planie zbawienia świata,
którym jego cierpliwa wytrwałość, stałość i moc mimo opozycji ze strony szatana, jego upadłych aniołów i człowieka upadłego działa nieprzerwanie na korzyść całej ludzkości i przez którą zostanie ona w czasie właściwym doprowadzona do zupełnej doskonałości, czyli swego pierwotnego stanu. Już Adam, jako doskonały człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże, posiadał tą łaskę oraz wiele innych jeszcze łask, ale żyjąc w doskonałych warunkach Edenu, nie mógł jej tak uwidocznić. Konieczność wykazania tej łaski nastąpiła później, po jego upadku, gdy znalazł się wraz ze swoim potomstwem w trudnych i nieprzyjaznych warunkach grzechu, potępienia i śmierci. Czy w tym stanie potępienia, w jakim on się znalazł, nie była to obiecująca, chociaż nikła obietnica mu dana w Edenie po potarciu głowy węża przez nasienie? Dla podtrzymania tej obietnicy była mu potrzebna właśnie ta cierpliwa wytrwałość. Chociaż dowodów tej wielkiej jego cierpliwości nie znajdujemy. Znacznie później ta obietnica, potwierdzona w przymierzu z Abrahamem, czyż ona również nie stała się owym próbierzem wiary i cierpliwej wytrwałości wobec wiernych Bogu mężów i niewiast wieku żydowskiego, o którym wspomina apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Żydów? A zakon mojżeszowy, który był dany za pośrednictwem Mojżesza Izraelowi, czyż on także nie był sprawdzianem cierpliwej wytrwałości w oczekiwaniu na przyjście obiecanego Mesjasza, Wybawiciela? Tak, drodzy. Jednym słowem możemy powiedzieć, że w okresie wieku żydowskiego niewielu było takich, którzy tą cechę, tą zaletę przejawiali albo kultywowali. Ponieważ gdy nasz Pan przyszedł, znalazł tylko kilku, powiedzmy garstkę takich, którzy cierpliwie z wiarą oczekiwali Jego przyjścia. I tylko nieliczni Go przyjęli, którzy posiadali tą zaletę. Ale jacy to byli ludzie? Byli tu ludzie prości, spracowani fizycznie i duchowo. Byli to rybacy, co do których do dziś panuje przekonanie, że są oni uosobieniem cierpliwości i wytrwałości. Zawód ten, zawód rybaka, jak i inne, on poddany jest dzisiaj postępowej mechanizacji, ale za dni Jezusa, jak donosi Ewangelia Łukasza w 5 rozdziale, a 5 wierszu, ileż to wysiłku, trudu i mozołu, ile ciężkiej pracy, wytrwałości i cierpliwości musieli okazać rybacy, którzy nieraz pustymi sieciami wracali do domu. A przecież musimy także podkreślić, że od tych pełnych sieci uzależniony był ich byt. Zatem widzimy, jakie cechy przejawiali rybacy i dotąd jeszcze niektórzy przejawiają, mimo że ich połów nie jest tak, nie rzutuje w takim stopniu na ich byt, jak to było dawniej. Możemy tylko powiedzieć, że tylko tego pokroju ludzie wytrwali w codziennym trudzie. Po przyjęciu Ducha Świętego mogli stać się wytrwałymi nie tylko fizycznie, lecz i duchowo w głoszeniu Ewangelii, znoszeniu różnych prześladowań dla niej, czyli prawdziwymi naśladowcami Chrystusa, filarami Jego Kościoła. I w ciągu wieku Ewangelii nasz Pan wybierał tego rodzaju ludzi, których świat nie był godzien, którzy pośród największych prób i doświadczeń okazali tą wspaniałą łaskę cierpliwej wytrwałości i wiary w oczekiwaniu na spełnienie się obietnicy ponownego Jego przyjścia i założenia Królestwa i naprawienia świata. W okresie parouzji i epifanii, czyli w której obecności naszego Pana oraz obecnie na przełomie Bazylei, gdy objawia On przez swojego Ducha i Słowo, przez prawdę, osoby, zasady i rzeczy, gdy kładzie już podwaliny pod przyszłe Królestwo Boże, czy znajduje On dzisiaj wiarę i tą cierpliwą wytrwałość wśród wszystkich Jego naśladowców w głoszeniu tej radosnej Ewangelii zbawienia, albo pracy nad rozwojem swojego charakteru? To jest pytanie, drodzy bracia, które każdy z nas powinien sobie zadać. Olbrzymia większość tego świata przechodzi dzisiaj obojętnie nad różnymi wydarzeniami, o których wspomnieliśmy. I nie rozumieją oni zachodzących zmian. Większość z nich zajmuje takie stanowisko, które już dawno temu przepowiedział apostoł Piotr w drugim swoim liście, w trzecim rozdziale, trzecim i czwartym wierszu, gdy powiedział: to najpierw wiedząc, iż przyjdą w ostateczne dni naśmiewcy według własnych swoich pożądliwości chodzący i mówiący: gdzież jest obietnica przyjścia Jego? Bo jak ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia. Tego zaiste umyślnie wiedzieć nie chcą, że się niebiosa dawno stały, ziemia z wody i wodzie stanęła przez Słowo Boże. Dlatego, drodzy, chociaż świat tych spraw nie rozumie i przechodzi nad nimi obojętnie, to jednak od nas jest wymagane coś więcej. My żyjemy w czasie ostatecznym i patrzymy na ten ucisk, który się zmaga i który będzie się zmagał wbrew głoszonym dziś hasłom pokoju, bezpieczeństwa czy dobrobytu. Na skutek ogólnego niezadowolenia wypływającego z braku wiary, cierpliwej wytrwałości i innych łask oraz wyzwalania negatywnych cech upadłej natury ludzkiej, takich jak egoizm, samolubstwo, zazdrość, niecierpliwienie i gniew. Stopniowy, stale postępujący zanik takich zalet jak uczciwość, dobroć, uprzejmość, wiara, miłość, cierpliwość przyspiesza i pogarsza moralny stan i powoduje rozkład wśród społeczeństw tego świata, mimo niespotykanego w minionym już czasie wysokiego standardu życiowego. Tak, dzisiaj ludziom źle się nie powodzi, drodzy bracia i siostry. Dziś nikt obdarty ani głodny nie chodzi, a mimo to wzrasta coraz to więcej niezadowolenie. Przyczyny tego stanu rzeczy określa nam bliżej apostoł Paweł również w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale od pierwszego do piątego wierszu, gdy powiada, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne, powiada. Albowiem będą ludzie sami sobie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, bez przyrodzonej miłości, przymierza nietrzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych, niemiłujących, zdrajcy, skwapliwi, nadęci. Dlatego, biorąc pod uwagę te negatywne zjawiska, dostrzegamy dziś wśród ludzi chorobliwy niejako pęd do osiągnięcia materialnych korzyści. I aby je osiągnąć, nie przebiera się dzisiaj w środkach. Siłą napędową ku temu stanowi wygórowana dziś ambicja i rywalizacja, apetyt, dla zaspokojenia których wskazują dzisiaj dużo źle pojętej i cierpliwej wytrwałości. Hasło totalizatora głosi: cierpliwym, wytrwałym szczęście sprzyja. Natomiast mniej wytrwali lub szczęśliwi na skutek różnych niepowodzeń i zawodów przeżywają dzisiaj wiele goryczy zaprawionej zawiścią i niezadowoleniem, że drudzy mają więcej. Dlaczego to z takim naciskiem podkreślamy, drodzy? Dlatego, że te właśnie negatywne zjawiska źle pojętej dziś wytrwałości, dominującej wśród otaczającego nas świata, jak i zakradającej się również w szeregi ludu Bożego, ma tak ujemny i negatywny wpływ, dla którego właśnie poświęcamy dzisiaj naszej lekcji nieco uwagi temu zjawisku. Ale pomijając już niepowodzenia natury materialnej, możemy na podstawie własnych doświadczeń albo obserwacji naszych bliskich zauważyć, jak w zetknięciu się z różnymi dzisiaj przeciwnościami i trudnościami wiara nasza słabnie. Tak jak to dzisiaj żeśmy w pierwszej lekcji rozważali w odniesieniu do słów naszego Pana, który powiedział: dlaczegoście bojaźliwi, o małowierni? A na skutek słabości naszej wiary stajemy się oczywiście mniej odporni, mniej zadowoleni i mniej cierpliwi. I tylko krok niekiedy nas dzieli od szemrania i narzekania na to, co się wokół nas dzieje. Bo nie zawsze, drodzy, potrafimy wyciągnąć właściwe lekcje, jakie nam Bóg udziela poprzez swoje święte słowo, a nawet obrazy i typy. Jaką lekcję na przykład dostrzegamy w obrazie wędrującego Izraela na puszczy? Nie była to łatwa podróż, drodzy bracia i siostry. Ona była najeżdżona różnymi trudnościami i przeciwnościami. Wśród spiekoty upalnego słońca czy chłodnych nocy, wśród różnych przeciwności Izrael wędrował 40 lat do ziemi obiecanej. A w sumie kto dotarł do tej ziemi obiecanej? Żadna istota ze starej generacji nie dotarła z powodu braku cierpliwej wytrwałości i szemrania. Oni wszyscy poginęli na piaskach pustyni. Żaden z nich nie dotarł oprócz Jozuego, Kaleba do ziemi obiecanej. Tak, drodzy. Z tego wnosimy, że jedynym skutecznym środkiem przeciwdziałającym takim negatywnym objawom to stałe wzmacnianie naszej wiary i cierpliwości, pielęgnowanie ich, szczególnie w okresach różnych prób, trudności i niepowodzeń. Jeżeli dzisiaj jest ludziom cokolwiek obiecane i następnie wykazane, że obietnice ich zostały spełnione, a nie widać tego namacalnych skutków lub dowodów, wówczas ludzi ogarnia zniecierpliwienie i gniew. To świadczy o braku cierpliwej wytrwałości. Gdy otrzymujemy na przykład zawiadomienie o przekazaniu nam większej sumy pieniędzy, a przekaz długo nie nadchodzi, okazujemy niecierpliwość. Gdy czekamy w kolejce przed sklepem, a jego drzwi, mimo że czas jego otwarcia nadal są zamknięte, okazujemy zniecierpliwienie. Podobnych przykładów wyjętych z naszej codzienności można by podać więcej, drodzy. Są to małe sprawy na ogół. Ale jeśli w tych małych sprawach zabraknie nam tej cierpliwej wytrwałości, to czy starczy nam tej cierpliwej wytrwałości na rzeczy wielkie? Cóż możemy na przykład powiedzieć o rzeczach pierwszorzędnej wagi, takich na przykład jak oczekiwanie na Królestwo Boże? Wszyscy na nie oczekujemy dzisiaj. Wiemy, że minął już jeden wiek, tysiąclecia. A mimo tego wielu z poświęconych chrześcijan nie dostrzega tych brzemiennych w następstwa różnych wydarzeń związanych z działalnością Chrystusa i okazuje pewną niecierpliwość, a nawet kalkuluje, spekuluje, kiedy ten dzień może przyjść, którego roku w odróżnieniu od tych, którzy wyrobili już sobie tą wspaniałą łaskę cierpliwej wytrwałości, opartej na wierze i ufności i patrzą przyszłość w pokoju, mimo że nie wszystko się dzieje tak, jakby oni pragnęli. A więc, drodzy, jak zatem okazać tą cierpliwą wytrwałość na co dzień, wbrew różnym przeszkodom w tych nieprzyjaznych warunkach, w których się dzisiaj znajdujemy? W jaki sposób możemy rozwinąć tę łaskę? Drodzy, gdzie mamy szukać wskazówek i rad, jak nie w Piśmie Świętym, Słowie Bożym? I do Niego właśnie się teraz udajemy. Chcemy posłużyć się pewnymi przykładami, które są zapisane dla naszej nauki w tym Piśmie Świętym. Ponieważ przykłady nieraz głośniej mówią, bardziej przemawiają do naszych umysłów, aniżeli słowa. W Piśmie Świętym dostrzegamy wybitne postacie, które odznaczały się szczególnie pod względem tej wspaniałej zalety cierpliwej wytrwałości. Co możemy powiedzieć o Noem, który przez tak długi okres cierpliwie kazał, mimo że z niego się śmiano i wyszydzano go? Co możemy powiedzieć o Jobie, prawda, który w swej chorobie okazał tak wspaniałą, cierpliwą wytrwałość, gdy powiedział, że choćby mnie Pan i zabił, wszakże będę Jemu ufał. Tak. Co możemy powiedzieć o Józefie, o jednym z 12 synów Jakuba, którego historię mamy zapisaną w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 39 rozdziale od 1 do 23 wierszu. Pozwolimy sobie kilka fragmentów życia Józefa przytoczyć jako typowy przykład wyrabiania cierpliwej wytrwałości. Oczywiście, że najpiękniejszym i najwspanialszym wzorem wszystkich łask i cnót jest i zawsze pozostanie nasz Pan, Jezus Chrystus. Ale Bóg celowo zachował w Piśmie Świętym przykłady takich niedoskonałych jak my ludzi, jak Józef, Job, Daniel, Noe i innych, aby pokazać, że przy pomocy Bożej można rozwinąć taki charakter, jaki Bogu się podoba, można uzyskać Jego uznanie i żywot wieczny. Poza tym przykłady tych wiernych Bogu mężów i niewiast wzbudzają w nas zaufanie do nich jako przyszłych przedstawicieli i książąt Królestwa Bożego na ziemi, z którymi te klasy wybrane młodocianogodnych i inne z obozu epifanicznego będą w okresie tysiąclecia ściśle współpracować w błogosławieniu wszystkich rodzajów ziemi. A więc przypatrzmy się niektórym fragmentom z historii Józefa, które nam bezpośrednio wykażą cierpliwą wytrwałość przez niego pośród różnych nieprzyjaznych dla niego warunków i okoliczności. Jak nam wiadomo, Józef żył dawno przed zesłaniem Ducha Świętego i dawno przed kosztownymi obietnicami Bożymi, które obecnie nam są dane. I mimo, że on miał tylko niejasne i zamglone objawienie miłosierdzia Bożego zawartego w przymierzu Abrahamowym, stanowi dla nas przez swoją wierność i cierpliwą wytrwałość piękny wzór godny do naśladowania. I w związku z tym nasuwa się pytanie. Jeżeli on mógł tak wiernie i cierpliwie wytrwać w próbach i doświadczeniach, mając tak mało światła, dlaczego nie moglibyśmy my, skoro jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji od niego pod względem wyrozumienia planu Bożego i jego zamierzeń? Doświadczenia Józefa, który w pewnych zarysach przedstawia naszego Pana, głowę i ciało, powinno nas zachęcić do większej wytrwałej cierpliwości w warunkach, jakich dla nas boska opatrzność zamierza. Historia nam mówi, że dzięki właśnie tej boskiej opatrzności Józef uniknął śmierci z rąk swoich własnych braci, aby następnie zostać panem i władcą Egiptu. Ale zanim to nastąpiło, jak boleśnie on musiał odczuwać nienawiść swoich braci. Jak boleśnie on odczuwał rozłąkę z kochającym go ojcem i tułaczkę do Egiptu, ziemi nieznanej w charakterze niewolnika. My nie mamy dzisiaj w ogóle wyobrażenia, czym był dom rodzinny w okresie patriarchatu, drodzy. Bo dzisiaj dom rodzinny jest z reguły rzeczy, stoi na chwiejnych podstawach z powodu upadłego, zdegradowanego charakteru człowieka. Ale wówczas dom rodzinny był wszystkim, przynajmniej dla Józefa. A więc widzimy, że w jego początkowych próbach i doświadczeniach było wiele właśnie powodów do tego, aby zwątpił w Boga. Zwątpił w jego opatrzność i stracił cierpliwą wytrwałość. Ale nie ma nigdzie w Piśmie Świętym żadnej wzmianki, aby wiara i cierpliwość Józefa opuściła. Czytamy, że jako sługa dworzanina królewskiego był on wierny w swoich obowiązkach, tak małych, jak i wielkich, a po 10 lat nienagannej służby, wiernej służby, został przełożonym nad całym majątkiem swego pana. I więc, gdy już osiągnął pewien poziom, pewne znaczenie czy stanowisko, staje nagle w obliczu dalszej próby, dalszego doświadczenia, na której opatrzność Bożka na niego dopuszcza. Na czym to doświadczenie polegało? Józef miał wiele ujmujących cech i zalet odziedziczonych po swojej matce i po swoim ojcu. To w połączeniu z jego osobistymi, szlachetnymi zaletami charakteru, z konieczności wyróżniać go musiało spośród przeciętnych Egipcjan. I dlatego na niego uwagę zwróciła żona Putyfara. I dla zaspokojenia swoich namiętności obrała go sobie za cel. Ale spotkawszy z jego strony na stanowczy opór, pełna zranionej ambicji, oskarżyła go fałszywie przed swoim mężem. W wyniku tego, jak czytamy, został on wtrącony do więzienia. I tutaj nasuwa nam się pytanie, dlaczego boska opatrzność pozwoliła, aby uczciwość Józefa została przedstawiona w tak fałszywym świetle. Dla Józefa oczywiście było to rzeczą niezrozumiałą, ale dla nas obecnie żyjących w dyspensacji wiary i ducha zasady postępowania Boga ze swoim wybranym ludem czy jednostkami są w tym zdarzeniu wyraźnie pokazane. Doświadczenie, które Panna Józefa dopuścił, miały wyrabiać w nim skłonność i zamiłowanie do sprawiedliwości, wiary i cierpliwej wytrwałości. Miało go przygotować nie tyle do przyszłego urzędu premiera w Egipcie, ile do większych błogosławieństw tysiąclecia. Tak samo postępuje Bóg z nami. Mimo że pragnieniem naszego serca jest zawsze służyć Bogu i postępować zgodnie z Jego wolą i zasadami, Bóg jednak dopuszcza na nas pewne próby i doświadczenia, aby przez to przygotować nas do przyszłych błogosławień tysiąclecia. I wnioski, jakie z tego potrafimy wyciągnąć, uczą nas, jak powinniśmy coraz więcej każdego dnia ufać Panu, chociaż nie możemy wyśledzić drugiego opatrzności. Zresztą, gdyby dane nam było wyrozumienie końca naszej drogi, to czyż wiara byłaby nam wówczas potrzebna? Czyż nie brak właśnie poznania przyszłości stanowi cnotę wiary w czasie obecnym? Tak, drodzy. Postawa Józefa zasługuje na szczególne uznanie, jeżeli znamy niektóre zarysy historii starożytnej, która mówi nam, że w czasie i miejscu, w którym nas historia Józefa wprowadza, nie istniały specjalne ograniczenia natury, powiedzmy, moralnej w odniesieniu do kultu, życia, płodności, czyli seksualnego. Każdy inny mężczyzna na miejscu Józefa uważałby związek z tak wpływową niewiastą za szczęśliwy los, dzięki któremu mógłby osiągnąć wolność, znaczenie i zaszczyty. Lecz w postępowaniu Józefa dostrzegamy, że prawo Boże, wyryte pierwotnie na sercu człowieka, mimo jego upadku i degradacji, niezupełnie zostało zatarte, szczególnie u jednostek odznaczającymi się szlachetnymi zaletami serca i umysłu. Ponieważ postępowanie Józefa całkowicie pokrywało się ze słowami naszego Pana, wyrzeczonymi znacznie później, 19 wieków temu, gdy nasz Pan powiedział, co Bóg złączy, człowiek niechaj nie rozłącza. Doświadczenia i trudności, które w obecnym czasie przechodzimy, nie odnoszą się zatem tak bardzo do naszych uczuć religijnych czy praktyk religijnych, zagwarantowanych przez prawo i konstytucję. Nikt dzisiaj z tego powodu nie cierpi, tak jak to cierpieli jeszcze bracia żyjący przed wojną światową, czy przed drugą teraz wojną, albo w okresie inkwizycji. Ale one odnoszą się do przestrzegania przez nas boskich zasad, boskich praw, do rozwoju naszego charakteru, owoców ducha i naszego poświęcenia, czyli odnoszą się przede wszystkim do naszych uczuć, zasad religijnych i moralnych opartych na Słowie Bożym w Piśmie Świętym. Tak, albowiem żyjemy w okresie, kiedy przez środki masowego przekazu sączy się jad niemoralności i zepsucia. Pospolite i obrzydliwe w oczach Bożych cudzołóstwa i kazirodztwa. W ośrodkach masowego przekazu gloryfikuje się i przedstawia jako szlachetny i wzniosły akt oddania i miłości. Brutalna przemoc i morderstwa, przekupstwa i kradzieże wynoszone są dzisiaj w tych ośrodkach do rangi bohaterstwa i cnoty obywatelskiej. Wszystko to pokazuje, jak zdegradowany jest dziś cały ten świat i jej obywatele. Ale wracając do Józefa, dostrzegamy w jego doświadczeniach cenną dalszą naukę, to mianowicie, że chociaż Putyfar rozgniewał się na niego i raczej uwierzył żonie niż nie jemu, to Józef zadowolił się tylko stwierdzeniem: nic sem złego nie uczynił. On nie starał się przedstawić prawdziwych faktów, jakie miały miejsce. Nie chciał tej niewieście zaszkodzić i nie chciał dopuścić, aby ten dom rodzinny się rozpadł. W tej sytuacji szlachetne serce Józefa wolało raczej ponieść osobistą szkodę i więzienie. Czy takie postępowanie Józefa nie dowiodło prawości jego charakteru? Czy jego cierpliwa wytrwałość w czynieniu dobrze wbrew przeszkodom nie została wykazaną? Tak, drodzy, moglibyśmy dużo mówić na ten temat o doświadczeniach Józefa w więzieniu, prawda, i tak dalej, gdzie by przebywał około 3,5 roku. Czy on był wówczas zniechęcony, przebywając niewinnie w tak ciężkim więzieniu, gdzie był zakuty w żelazo, jak mówi Psalm 105, a 17 i 18 wiersz? Czy też on był cierpliwym, wiernym i posłusznym Bogu? Tak, drodzy. Ograniczony czas nie pozwala nam na rozwinięcie wszystkich tych zarysów, które wskazują na cierpliwą wytrwałość u Józefa. One, dalsze doświadczenia Józefa zostały przedstawione kiedyś z tego miejsca w bardzo piękny i wspaniały sposób przez brata Olesiego Mariana. My tylko chcielibyśmy wykazać kilka dotyczące właśnie tej zalety cierpliwej wytrwałości. I znów mimowoli nasuwa się nam pytanie, jeżeli on by mógł, był tak cierpliwie wiernym, czynił dobrze wbrew przeszkodom, mając tak mało światła i wyrozumienia szczegółów boskiego planu oraz dozwolenia złego, czy nie mógłby Bóg od nas wymagać większej wiary i cierpliwej wytrwałości w znoszeniu różnych prób i doświadczeń, jakie na nas przychodzą? Tak, drodzy. Dochodzimy zatem do słusznego wniosku, że wszelkie próby odnoszące się do naszej cierpliwości, czyli stałości i wytrwałości w czynieniu dobrze mimo trudności, są nam niezbędnie potrzebne do rozwinięcia takiego charakteru, jakiego Bóg szuka, tak jak rozumiał tą rzecz apostoł Paweł, gdy w liście do Rzymian w 5 rozdziale od 3 do 5 wierszu powiedział. 5 rozdział od 3 do 5. A nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisków, wiedząc, że i z ucisk cierpliwość sprawuje. A cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieje. A nadzieja nie pohańbia, przecież iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Był bowiem taki czas na początku naszej drogi prowadzącej do poznania prawdy, że byliśmy podobni do niemowląt karmionych mlekiem Słowa Bożego. Ale później stopniowo, przez różne ćwiczenia, próby pochodzące z Pańskiej obecności, nabywaliśmy tej stałości i wytrwałej cierpliwości w czynieniu dobrze wśród trudności. W odniesieniu do czasu, w którym żyjemy, ta łaska powinna mieć jeszcze szersze zastosowanie wśród ludu Bożego niż w przypadku Józefa i innych wiernych Bogu starożytnych niewiast i mężczyzn. Albowiem nie do pomyślenia jest, aby bez niej mógł ktokolwiek z nas wytrwać w swoim biegu poświęcenia i skrystalizować swój charakter, albo rozwijać inne jeszcze łaski i owoce ducha, gdyż jak to już podkreśliliśmy, do ich rozwijania Łaska cierpliwej wytrwałości jest niezbędnie konieczna. Składają sobie przy okazji braterskie życzenia wytrwania w poświęceniu i służbie dla Pana prawdy i braci. Cóż my rozumiemy przez to określenie wytrwania, czyli cierpliwej wytrwałości? Czy mamy na myśli wytrwanie jako bierne oczekiwanie na cudowne udzielenie nam tej łaski? Czy też mamy na uwadze aktywne rozwijanie jej i elementów, z których się składa, takich jak ciągłość, stałość, wytrzymałość, czyli cierpliwą wytrwałość w charakterze i poświęceniu? Powinniśmy okazywać ją stale, obok innych jeszcze łask wobec wszystkich, a szczególnie w różnych próbach i doświadczeniach, aby nasze poświęcenie mogło być zupełne i prowadziło na nas obfite, błogosławione skutki, jak to określił apostoł Jakub, mówiąc w pierwszym rozdziale od 2 do 4 wierszu, co następuje. Za najwyższą radość miejsce, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie, wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość, a cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali i zupełni, którym by na niczym nie schodziło. Na zakończenie, drodzy, naszej lekcji pragnę jeszcze dodać, że wiele wiary, wiele cierpliwości w sumie prowadzi do jeszcze większych błogosławieństw w poświęconym życiu i sercu. Do większego zrównoważenia charakteru, bez względu na to, jakim by ten charakter nie był. Bo różne są charaktery. Jedni są jak gdyby już z urodzenia spokojni, opanowani, inni są choleryczni i tym jest trudniej wyrabiać sobie tą łaskę cierpliwej wytrwałości. Niemniej powinniśmy być wyrozumiali wobec tych i nie przeszkadzać ani nie utrudniać im wyrabianiu tej łaski. Zatem mając tak wiele obietnic oraz ducha zdrowego rozsądku, starajmy się, drodzy, w duchu tej łaski czynić dobrze wśród trudności. A jeżeli już osiągnęliśmy pewne wyniki, nie poprzestawajmy na tym, ale czyńmy stały postęp według wzorów nam wystawionych, do czego na zakończenie jeszcze przytoczę słowa apostoła Pawła w liście do Żydów w 6 rozdziale, a 12 wierszu apostoł nas zachęca, mówiąc w 6 rozdziale, a 12 wierszu, co następuje. Abyście nie byli gnuśnymi, powiada apostoł, ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczyli obietnicę, a w nowszym przekładzie zostali spadkobiercami dziedzictwa tych obietnic. A tej cierpliwości, tej cierpliwej wytrwałości, stałości, wierze, poświęceniu i charakterze oraz związanych z tą łaską błogosławieństw i życia wiecznego życzę na zakończenie wszystkim i sam również pragnę.